Doktor Ted Hildebrandt, Stary Testament, Historia, Literatura i Teologia, Wykład 2. Znak praw autorskich 2020 Doktor Ted Hildebrandt. A wprowadzenie i modlitwa 0.0.2.24. To jest wykład numer 2 Doktor Teda Hildebrandta na temat literatury i teologii historii Starego Testamentu. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony doktrynom inspiracji, kanonizacji, przekazu i tłumaczenia. Powinienem powiedzieć jedną rzecz, którą ktoś zrobił w zeszłym roku i która według mnie była naprawdę fajna. Siedziała tu dziewczyna, a jej ojciec chciał zabrać ją na zajęcia ze Starego Testamentu. Mówimy o rodzicu helikopterze, ale tak naprawdę, naprawdę podobał mi się ten facet. Skończyło się na tym, że wysłałem mu e-mail. Ten facet wysyłał mi e-maile w te i z powrotem i było naprawdę fajnie. Przeglądał odczyty i bardzo mnie to bawiło. Swoją drogą, czy naprawdę fajnie było widzieć, czego uczy się jego córka? Nie uważasz, że to schludne? Ok, myślałem, że to było całkiem schludne. Zacznijmy od słowa modlitwy, a potem omówimy dzisiaj pewne rzeczy. Ojcze, jesteśmy bardzo wdzięczni, że przemówiłeś i że rozmawiałeś z prorokami, mężczyznami i kobietami bożymi, i oni spisali pismo. Wtedy zachowałeś go dla nas przez tysiące lat, pomimo wszelkiego rodzaju spustoszeń czasu. Kazałeś go nam zachować i przetłumaczyć na angielski, abyśmy mogli go zrozumieć i nadal go mamy. Wielu z nas ma nawet wiele kopii tego dokumentu i dziękujemy za Twoje słowo, które wypowiedziałeś. Dziękujemy Ci za Twoje słowo w naturze i właśnie, gdy mija ten huragan, zdajemy sobie sprawę, że niebiosa głoszą chwałę Boga. Zatem patrzymy na niebo i wychwalamy Cię za Twoją wielkość i za wszechświat, który stworzyłeś. Przede wszystkim dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy. Bardzo dziękujemy za Waszą miłość i współczucie. Modlę się, abyś dzisiaj nam pomógł, gdy będziemy omawiać dość trudne sprawy. Modlimy się, abyś dał mi umiejętność mówienia nimi w sposób, który buduje wiarę, a nie ją burzy, i aby imię Twojego Syna było uczczone przez tę klasę, w Jego cenne imię modlimy się. Amen. Berecenzja, argumenty kosmologiczne i teleologiczne za. Istnienie Boga od 2:25 do 6:26. Ostatnim razem mówiliśmy, że Biblia, będziemy studiować Stary Testament, że ta księga jest Słowem Bożym. Pierwszą rzeczą, którą musimy pokazać, jest to, że wiara w Boga jest rozsądna. Czy możemy udowodnić, że Bóg istnieje? Nie. Czy możemy pokazać, że jest to rozsądne? Czy ludzie mogą udowodnić, jak doszło do wielkiego wybuchu mniej więcej 16 miliardów lat temu? Czy ludzie mogą to udowodnić? Nie. Czy to także założenie z ich strony? Czy zatem tylko chrześcijanie wierzą w domysły? Czy inni ludzie też mają przypuszczenia? Tak. Nauka je ma je każda kultura. Czy zatem istnieje Bóg? Mówiliśmy o argumencie kosmologicznym, który w zasadzie opierał się na przyczynie skutku, przyczynie skutku, przyczynie skutku, aż do pierwotnej przyczyny, początkowy arbus lub grapefruit i co spowodowało powstanie wszechświata. Chrześcijanie, powiedzielibyśmy, że pierwotną przyczyną rozerwania arbuza lub grapefruta był Bóg i że Bóg był zaangażowany w stworzenie wszechświata. Jaka więc przyczyna była pierwszą przyczyną, która spowodowała, że wydarzyła się cała reszta? Powiedzielibyśmy, że to Bóg. Pierwszą przyczyną jest argument kosmologiczny. Użyliśmy także argumentu teleologicznego. Argument teleologiczny był argumentem wynikającym z projektu. Wszechświat jest bardzo, bardzo dobrze zorganizowany, bardzo dobrze uporządkowany. Jeden facet napisał książkę o 6 liczbach i jeśli zmienisz którąkolwiek z tych 6 liczb, zmieni się cały wszechświat. Na przykład przyciąganie grawitacyjne. Co się stanie, jeśli przyciąganie grawitacyjne będzie inne niż obecnie? Załóżmy, że grawitacja wynosiła zaledwie 3/4 tego, co jest obecnie. Co stałoby się ze wszechświatem, gdyby eksplodował? Co zamiast grawitacji trzymać wszystko razem, wszechświat zrobiłby coś? Zostałby rozwalony. Co by się jednak stało, gdyby grawitacja była silniejsza niż obecnie? Wszechświat zniknąłby i możliwe, że zostałby ponownie wessany. Ale tak jest, przyciąganie grawitacyjne wydaje się idealne w sposób, w jaki pozwala nam żyć. Istnieją również inne czynniki. Rozmiar i waga protonu, a co by było, gdyby to uległo zmianie? To by zmieniło wszystko. A więc ten facet przegląda sześć liczb i twierdzi, że wszechświat jest niesamowicie zrównoważony wokół tych sześciu liczb. Można powiedzieć, że to szczęście, prawda? Że po prostu nam się poszczęściło. Ale czy nie skłania cię to do powiedzenia, to po prostu zbyt wiele rzeczy, aby można było mówić o szczęściu. To tak, jakbyśmy użyli przykładu tego pokoju z krzesłami w tym pokoju. Wchodzisz do tego pokoju i patrzysz na te krzesła. Czy założyłbyś, że to tylko szczęście i przypadek, że te krzesła pojawiły się w takim stanie, w jakim są teraz? Nie, patrząc na krzesła w rzędach, można dojść do wniosku, ktoś to zrobił. Skąd wiesz, że te krzesła ktoś tam postawił? Bo jest za duży porządek. Masz tu trzy rzędy, nie ma krzeseł ustawionych po środku, są one ustawione pod kątem, masz 10 w rzędzie w ten sposób, wszystkie są ładnie ustawione. Mówisz, to nie mógł być przypadek, musiał być projektant, który zaprojektował ten pokój i zbudował go w ten sposób. To jest argument z projektu, nazywany argumentem teleologicznym. Potem rozmawialiśmy trochę o inteligentnym projekcie i właściwie, myślę, że ostatnim razem, gdy moi ludzie, William Craig, pomylili się z gościem o nazwisku William Dembski, matematykiem, który miał podwójny doktorat, był Dembski z Uniwersytetu w Chicago. Craig jest także apologetą na zachodnim wybrzeżu w seminarium Talbot, czy ktoś to zna? Tak czy siak, Craig tam jest, też argumentuje apologetykę, ale Dembski to jeden z tych wielkich, podwójny doktorat z inteligentnego projektu. Teraz różni ludzie ustalą, jak to się stało? Inteligentny projekt mówi, że we wszechświecie jest tak dużo porządku, że potrzebny jest ktoś, potrzebna jest inteligencja, aby to zaprojektować, bo to nie tylko szczęście i przypadek, w przeciwnym razie byłoby więcej chaosu. C. Argument moralny na istnienie Boga od 6.27 do 9.39. Oto nasz kolejny argument. To jest argument moralny. Czy zwierzęta mają moralność? Wybraliśmy się, zabrałem syna, który właśnie wrócił z Afganistanu, do Parku Narodowego Yellowstone. Jaki jest jeden z problemów związanych ze spacerem po Yellowstone? Czy są tam duże stworzenia? Stało się tak, że 57-letni mężczyzna wraz z żoną poszli na spacer. Okazuje się, że była tam matka niedźwiedzia gryzli. Niedźwiedź gryzli zobaczył mężczyznę, ruszył za nim i zabił go. Jaki jest problem z niedźwiedziem gryzli? Czy niedźwiedź gryzli jest w stanie z łatwością porwać człowieka? Tylko ich pazury są tak długie jak mój palec. Niedźwiedź gryzli zrobi to raz i jesteś wypatroszony. Zwierzęta te są niezwykle silne i potrafią biegać naprawdę szybko. Tak czy inaczej, ten facet został pożarty. Swoją drogą jego żona uciekła, wiesz jak uciekła? Taka jest prawda. Zaczęła wrzeszczeć na niedźwiedzia i nikt nie jest w stanie znieść krzyczącej na nich kobiety, więc niedźwiedź uciekł. To był żart, teraz muszę uważać na takie rzeczy, bo mnie nagrywają, ale chodzi mi o to, jak ta kobieta uciekła. Czy wiesz, co zrobiła? Taka jest prawda, gdy niedźwiedź pożarł jej męża, udawała, że nie żyje. Niedźwiedź podszedł, obwąchał ją, może się w nią wcisnął, myślę, że miała drobne rany, ale niedźwiedź jej nie pożarł, bo niedźwiedź pomyślał, że nie żyje i zostawił ją w spokoju. To prawda, uszła jej na sucho udając martwą. To dość dziwaczne, prawda? Całkowicie zwiotczała i udawała, że nie żyje, a ona została oszczędzona. Chodzi mi o to, że jeśli zwierzę pożera człowieka, czy jest to zwierzę niemoralne? Czy zwierzęta mają moralność? Nie, zjadają się nawzajem. Właśnie to mówię, pożerają rzeczy w sposób naturalny. Człowiek, który zabija drugiego człowieka, czy jest w tym coś niemoralnego? Mamy prawo, które nazywa to morderstwem. A tak przy okazji, czy morderstwa też są na różnych poziomach? Około 85-letnia osoba jedzie samochodem i nie wie, co robi. Zamiast hamulca nacisnęli pedał gazu, co skończyło się potrąceniem dziecka. Do zdarzenia doszło w Bostonie. Załóżmy, że dziecko zostaje zamordowane. Czy ta starsza osoba jest mordercą? Cóż, nie powinni prowadzić samochodu, ale to inna kwestia. Mówimy, że nie było żadnych złych zamiarów ani przezorności. Prawdopodobnie ta osoba była zdruzgotana faktem, że kogoś zabiła. Innymi słowy, istoty ludzkie posiadają moralność. Skąd wzięła się taka moralność? Jeśli nie wierzysz w istnienie Boga, to skąd wzięła się moralność? Swoją drogą, czy świeccy ludzie mogą wymyślić miejsca, z których bierze się moralność? Tak, mogą, ale czy muszą pracować o wiele ciężej niż my, twierdząc, że istnieje Bóg, który przemówił i powiedział, nie będziesz, co? Popełnij morderstwo. Nie będziesz kłamać, nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył, to jest całkiem proste. Skąd zatem wzięła się moralność? Jest to większy problem bez Boga niż z Bogiem. De zakład Pascala jako dowód na istnienie Boga od 9.40 do 13.16. Zakład Pascala. To jest ten, który mi się podoba. Czy ktoś lubi hazard? Nie, ale pozwólcie, że to powiem. Rzucimy 7 i 11 na kilku kostkach. Każda kość ma 6 stron, więc ile możliwości mogą wymyślić dwie kości? Pewnie robicie to w statystykach. 6 na każdej kostce, czyli 6 razy 6, więc 36 różnych kombinacji. Teraz 7, na ile sposobów możesz to osiągnąć? 1 i 6, 3 i 4 i tak dalej. Rzucimy więc kostkami i oto jak to będzie wyglądać. Ponieważ zależy mi na was, ustalimy to. Jeśli rzucę kostką i nie dostanę 7 lub 11, innymi słowy, ty wygrasz, a ja przegram, dam ci dolara. Jeśli dostanę 7 lub 11, zapłacisz mi 10 tysięcy dolarów. Czy ktoś ma ochotę pokręcić? Jaki jest problem? Rzucam je raz i przegrywam, płacę ci tylko dolara. Rzucam je dwa razy, przegrywam, płacę ci dolara. 3, 4, 5, 10, rzucam nimi 10 razy, ile wam zapłaciłem? 10 dolarów. Raz wygram, a ty mi płacisz? 10 tysięcy. Pytanie, czy będę tak przetańczyć z tobą całą noc? Tak. Dlaczego? Jeśli przegram, mam co do stracenia? Stracę dolara. Mam bardzo niewiele do stracenia. Ale czy mam ogromną kwotę do zyskania, gdy wygrywam? Niewiele do stracenia, wszystko do zyskania. Zakład Pascala działa w ten sposób, jeśli Boga nie ma, co straciłem? Bardzo mało. Załóżmy, że Boga nie ma i mówisz, no cóż, całe życie wierzyłeś i było to kłamstwem, a Bóg nie istnieje. Co dzięki temu zyskałem? Zdobyłem wspaniałą rodzinę, cudowną żonę, nie mogłem prosić o więcej. Więc nadal mam to wszystko. Jeśli natomiast uwierzę, że Boga nie ma i nagle umrę i stanę twarzą w twarz z tym Bogiem, którego nie ma i całe życie mu bluźniłem i się usmażę, po czym jest jakiś problem. Innymi słowy, nie masz nic do stracenia, a wszystko do zyskania. Jeśli Boga nie ma, a ja wierzyłam, że Bóg istnieje, to prawie nic nie straciłam. Jeśli okaże się, że jest Bóg, a ja w Niego nie wierzyłam, to po tym, jak to życie się skończy, stracę wszystko. Nazywa się to zakładem Pascala, który mówi, że jeśli wierzysz w Boga, a okazuje się, że się myliłeś, to niewiele tracisz. Jeśli wierzysz, że Boga nie było, a okazuje się, że istnieje, to właśnie straciłeś duszę i to wielka sprawa. Zakład Pascala, nie rzucaj kostkami za pieniądze. Argument Jezusa, kłamca, szaleniec, legenda czy pan, od 13.17 do 20.46. Co robisz z Jezusem? Możesz powiedzieć, nie wierzę w Boga. Ok, co w takim razie zrobić z Jezusem? Czy Jezus podawał się za Boga? Jezus powiedział, egiewu eimi. Oznacza to, jestem. Jestem co? Kiedy Jezus powiedział, ja jestem, jak zareagowali Żydzi? Chcieli go ukamienować. Dlaczego chcieli go ukamienować? Ponieważ ty, zwykły człowiek, twierdzisz, że jesteś czym? Bóg? Kim jest jestem, który jestem? Pamiętacie w Starym Testamencie, jestem, który jestem. Czy to jest imię Jehowa, najświętsze imię Boga? Jezus mówi, ja jestem, a oni próbują go ukamienować, ponieważ powiedzieli, właśnie twierdziłeś, że jesteś Bogiem. Dlatego będziemy próbowali cię zabić, ukamienować za bluźnierstwo. Ponieważ ty, zwykły człowiek, twierdzisz, że jesteś Bogiem. Na początku, pisze apostoł Jan, na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Mówi więc o Logo. Istota Boża, Logos, Słowo Boże, teraz staje się ciałem. Jezus twierdził, że jest Bogiem. Zatem C.S. Lewis powiedział tak, Jezus jest albo kłamcą, szaleńcem, albo jest tym, za kogo się podaje, jest Panem. Jezus jest kłamcą. Jaki w tym problem? Czy czytając dzieła Jezusa, nie wydaje ci się, że jest on wielkim kłamcą? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus mówił prawdę, a kłamstwo kłóci się z jego charakterem moralnym. Jeśli osoba w tym pokoju twierdziła, że jesteś Bogiem, pomyślelibyśmy, że kim jesteś? Zwariowany. Jezus twierdził, że tak jest, a swoją drogą, czy jego bracia i siostry uważali go za szaleńca? W Ewangelii Mateusza 12 przyszli, aby go zabrać, ponieważ uważali, że zwariował. Czy Jezus był szaleńcem? Czy istnieją szaleńcy, którzy myślą, że są bogami? Zwłaszcza, gdy przyjmują określoną ilość substancji. Czy Jezus jest szaleńcem? Czytałeś kazanie na górze? Kiedy czytasz kazanie na górze, błogosławieni ubodzy, błogosławieni miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią, błogosławieni czystego serca, albowiem oni szukać będą Boga, czy to stwierdzenia szaleńca? Jeśli kiedykolwiek czytałeś kazanie na górze, czy jest to dzieło szaleńca? Czyż nie jest to najbardziej niesamowita literatura, jaką kiedykolwiek napisano? Nie sądzę, że zajdziecie daleko stwierdzeniem, że Jezus jest szaleńcem. Nauki Jezusa są niesamowite. Jezus był Panem, taki jest wniosek Lewisa. Lewis pominął to i martwi mnie to, ponieważ myślę, że dzisiaj wielu ludzi nadal nie lubi Jezusa jako Boga. Wszyscy lubią Jezusa jako podkręconego Mahatmę Gandhiego. Podobnie jest dla wielu, Jezus był dobrym prorokiem, czymś w rodzaju Martina Luthera Kinga na sterydach. Ale tak czy inaczej, problem z Jezusem dotyczy wszystkich jego twierdzeń, że jest Bogiem. To właśnie tam mają problemy. Jezus był dobrym prorokiem i wszyscy kochają Jezusa jako dobrego proroka, ale gdy tylko Jezus twierdzi, że jest Bogiem, ludzie wpadają w panikę. Skąd więc wzięła się ta boskość Jezusa? Niektórzy dzisiejsi krytycy powiedzą, że pogląd, że Jezus był Bogiem, był w rzeczywistości legendą, która rozwijała się przez pewien okres czasu. Tak rozwinął się ten legendarny Jezus. Ale chcecie zapytać o jego apostołów, którzy, jak mówią, zaprojektowali te legendy o Jezusie. Co wiesz o apostołach? Apostołowie byli naprawdę odważnymi ludźmi. Na początku uczniowie Jezusa mówili: Jezu, Ty idziesz na śmierć, a my pójdziemy na śmierć razem z Tobą. Będziemy trzymać się Twojego boku. Jesteśmy przy Tobie, wierzymy w Ciebie całym sercem. Nagle Jezus zostaje pojmany w ogrodzie Getsemanii i co dzieje się z uczniami? Ci goście mówili: przepraszam, ktoś tu mógł zginąć. Chcą kogoś zabić, musimy się stąd wydostać. Zatem uczniowie odchodzą. Teraz żądam ci jedno pytanie, na krzyżu Jezusa, gdzie byli wszyscy uczniowie? Ukrywali się ze strachu. To kobiety go trzymały. Ale co się wtedy stanie? 3 dni później nagle idą do grobu i co wtedy dzieje się z uczniami? Czy następuje przejście wśród uczniów? Czy uczniowie, którzy bali się i uciekali, teraz po zmartwychwstaniu umrą dla Jezusa Chrystusa? Powiedz mi, co stało się z 12 uczniami? Cóż, jeden z nich w pewnym sensie zrobił coś z listy życzeń i nie dotarł. Zatem Judasza już nie ma, ale co się stało z tymi 11 uczniami, z wyjątkiem tego, że zastanawiamy się nad Janem, co się z nimi stało? Czy mamy dokumentację tego, co się z nimi stało? Każdy z nich zginął straszliwą śmiercią. Weźmy za przykład Piotra. Piotr został ukrzyżowany głową w dół. Gdyby on to wymyślił, legendę o Jezusie będącym Bogiem, czy umarłbyś za coś takiego? Nawiasem mówiąc, jeden lub dwóch mogłoby umrzeć, ponieważ byli szaleni lub coś w tym stylu, ale czy cała 11 z nich umarłaby i nigdy nie powiedziała: przestań, tylko to wymyśliłem, tylko żartowałem, nie zabijaj mnie. Nie, wszyscy szli na śmierć i ponieśli męczeńską śmierć. Nawet Johna zaczęto smażyć na oleju. Chcę powiedzieć, czy oni w to wierzyli całym sercem? Wierzyli w to do tego stopnia, że co? Śmierć. Swoją drogą, czy to było po prostu wpakowanie im kulki w łeb? Nie. Wielu z nich zostało zamęczonych na śmierć i tak poszli na śmierć. Zatem pomysł, że uczniowie po prostu wymyślili te legendy, jaki jest z tym drugi problem? Jeśli uczniowie po prostu wymyślili te historie, czy wokół nich byli inni ludzie, którzy mogliby rzucić na nich światło i powiedzieć: to nieprawda? Jezus powstał z martwych, mówili uczniowie, a wokół byli ludzie, którzy mówili: nie, to się nigdy nie wydarzyło, my tam byliśmy, to się nigdy nie wydarzyło. Jaki w tym problem? Paweł mówi: hej, jeśli mi nie wierzycie w zmartwychwstanie Jezusa, żyje tu jeszcze 500 osób, możecie ich zapytać. 500 osób widziało Jezusa zmartwychwstałego, oprócz 12 apostołów, a oprócz mnie, Pawła i ja widzieliśmy Jezusa w drodze do Damaszku, żywego po jego śmierci. Innymi słowy, nie mogą tego zmyślić, ponieważ byli inni ludzie, którzy obaliliby ich historię. Paweł mówi, żeby zapytać ludzi, którzy byli naocznymi świadkami. Więc Jezus jest całkiem dobry. Jezus Chrystus twierdzi, że jest Bogiem i istnieją podstawy, aby w to wierzyć. Czy to potwierdza? Nie dowodzi tego, ale rozsądne jest myślenie o niektórych z tych rzeczy. F. Argument osobistego świadectwa na istnienie Boga od 20:47 do 22:21. Osobiste świadectwo. Czy znasz ludzi, którzy sugerują, że spotkali Boga? Czy są na tej sali ludzie, łącznie z profesorem, którzy twierdzą, że spotkali Boga? Przysięgam, że widziałem dzieło Boże w zeszłym roku. Chwalcie Boga. Czy kiedykolwiek modliliście się o coś, co naprawdę ma znaczenie? Mój syn w zeszłym roku, mniej więcej w tym czasie, był w Afganistanie. Codziennie do niego strzelano. Przez 28 dni z rzędu przebywał poza zasięgiem policji i codziennie do niego strzelano. Czy modliłem się za niego? Czy któryś z jego kumpli nie wrócił? Inne osoby nie wróciły. On wrócił. Bóg go oszczędził. Chwalę Boga za to. Ludzie powiedzą, że miał szczęście, że to tylko szczęście w losowaniu, że nie zginął, ale ja mogę ciągle powtarzać rzeczy, które pokazują, że Bóg odpowiada na modlitwy. Czy osobiste zeznania się liczą? Czy są miliony ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, którzy twierdzą, że mają więź z Bogiem? Tak. Czy teraz to po prostu odrzucasz, bo to banda wariatów? Musisz o tym pomyśleć. Możesz powiedzieć, no cóż, jesteś Hildebrand. Gdzie proroctwo przepowiadające jako dowód na istnienie Boga od 22:22 do 24:45. Oto kilka innych rzeczy, które pochodzą z samej Biblii. Czy w tej książce Bóg zna przyszłość od początku? Czy od początku do końca Bóg zna przyszłość? Czy znasz przyszłość? Czy jest ktoś na tej sali lub w tym kampusie, kto zna przyszłość? Pytanie, co jutro stanie się z giełdą, w górę czy w dół? Nikt nie wie. Innymi słowy, sytuacja była tak niestabilna, że nie można przewidzieć, co wydarzy się jutro. Macie Boga, który przepowiada pewne rzeczy na 700 lat przed ich wystąpieniem. Swoją drogą, czy 700 lat to trochę długo? 700 lat przed Chrystusem prorok Micheasz w księdze Micheasza 5:2 mówi, hej, kiedy Mesjasz przyjdzie, nie urodzi się nigdzie, Mesjasz urodzi się w Betlejem w Judei. Można powiedzieć, tak, ale w Betlejem urodziły się miliony ludzi i to tylko jego szczęście w losowaniu. Powiedz mi, jak duże było miasto Betlejem? Na placu zmieściłoby się tutaj miasteczko Betlejem. Mówimy o maksymalnie 300, 400, 500 osobach. Jesteśmy Amerykanami, nasze miasta są duże, Nowy Jork, Los Angeles i Boston. Robimy duże miasta. Tam ich miasta to miasta i właściwie, jak zauważycie, w DASW często tłumaczę to jako miasta, a nie miasta, ponieważ te miejsca są bardzo małe. Większość miejsc i miasteczek w Izraelu, o których czytasz, zmieściłaby się na terenie kampusu Gordone, łącznie z Jerycho. Swoją drogą, czy ktoś pamięta, ile razy w ciągu jednego dnia chodzili po Jerychu? 7 razy. Co ci to mówi? Czy jest to wielkie miasto, które okrążają 7 razy, czy też jest to małe miasteczko, które okrążają 7 razy? Tak, mały, Jerycho jest mały. Chcę więc powiedzieć, że jeśli Jezus pochodzi z Betlejem w Judei, to czy było to małe miasteczko? Przewiduje się, że nastąpi to 700 lat przed jego narodzinami. W jakim mieście urodził się Jezus? Betlejem w Judei. Są takie proroctwa, pozwólcie, że dodam jedno proroctwo do innego proroctwa, a ty po prostu zaczniesz dodawać te rzeczy i powiesz, że to nie może być tylko szczęście w losowaniu. Biblia to opisuje. Kto zna przyszłość? Bóg zna przyszłość. Można by oczekiwać, że Bóg będzie w stanie powiedzieć, jaka jest przyszłość i naprawić ją, i rzeczywiście to robi. Relacje o cudach jako dowód na istnienie Boga 24:46-27:26. Kolejna rzecz, cuda. Masz rekord. Mojżesz podchodzi do Morza Czerwonego i mówi, łam bam. I zgadnij, co się stanie? Część wód, Żydzi przechodzą. Egipcjanie jadą za nimi ciężarówkami, a woda spada i topi wszystkich Egipcjan. Teraz mówisz, to było po prostu szczęście, cud, wiał wiatr, tego dnia mieli nor'easter, który zdmuchnął całą wodę, ale był na tyle silny, że wyrzucił 50 stóp wody, ale ludzie nadal mogli przejść to. Potem przedostają się na drugą stronę i nagle z nieba zaczęła spadać manna. Zwykle tak się nie dzieje. Potem są na Synaju, na dużej pustyni, nie mają wody, więc ten facet podchodzi z kijem i uderza w kamień, i nagle ta woda wypływa z tej skały i zadowala wszystkich tych ludzi. Mówisz, cud. Podchodzą do rzeki Jordan i jej części, maszerują 7 razy po mieście i mówią, hej, chłopaki, wyjdźcie i bawcie się. I wszystkie ściany runą. Właściwie to co to było to, że oni się trzęsli, chodzili w ten sposób, wszyscy się trzęsli, a ziemia się trzęsła, naprawdę? Wystarczająco, żeby runęły wielkie ściany? Tak, to byłby cud. Jezus mówi, hej, jest tu 5000 ludzi, ile masz ryb? Nakarmimy tych ludzi. Albo Eliasz wchodzący na górę Karmel i piorun spadający na jego prośbę, spalający ołtarz, podczas gdy tych 400 proroków Baala wyrusza, wrzeszcząc do swoich bogów i tnąc się jako siekacze. Są to więc cuda. Jeśli jesteś krytykiem Biblii i nie wierzysz w Boga, jakich dwóch rzeczy z Biblii musisz się pozbyć? Trzeba pozbyć się proroctw i cudów. Mówisz, nie wierzę w cuda, Boga nie ma, więc cuda nie mogą być. Musisz przechodzić przez cud po cudzie i wyjaśniać je w całej Biblii, włączając w to tego gościa zrodzonego z dziewicy. Trzeba się tego pozbyć, chociaż myślę, że moglibyśmy to zrobić dzisiaj. Ale czy rozumiesz, co mówię? Jezus narodził się z dziewicy, ale oni użyliby czegoś w rodzaju, może to był niemiecki żołnierz lub może to było sztuczne zapłodnienie, aby wyjaśnić narodziny z dziewicy z dala od Chrystusa. Muszą się go pozbyć, ponieważ narodziny z dziewicy były cudem, Izaj. Godzina 7:14. I Żydzi jako dowód na istnienie Boga 27:27-33:27. Oto coś, co przyszło do głowy królowi Fryderykowi w Prusach. Powiedział, udowodnij mi, że istnieje Bóg jednym słowem. Doradca ten odpowiedział, Żydzi. Opowiedz mi o narodzie żydowskim, opowiedz mi o Babilończykach. Czy pamiętasz Imperium Babilońskie? Babilon był wspaniałym, ogromnym imperium. Gdzie jest dzisiaj lud babiloński? Nie ma ich nigdzie. A co z Asyryjczykami? Asyryjczycy w Niniwie, 1850 rok akrów ziemi, ogromne miasto, ogromne imperium, ale gdzie są dzisiaj Asyryjczycy? Nigdzie. Moabici, Ammonici, Edomici, wszyscy Aids i Tajc z Biblii, gdzie są te wszystkie grupy ludzi? Odeszli. Pytanie, gdybym zapytał cię, gdzie dzisiaj byli Żydzi, co byś odpowiedział? Nowy Jork. Szczerze mówiąc, w Nowym Jorku jest tyle samo Żydów, co w Izraelu, wiedziałeś o tym? W Izraelu jest wielu Żydów i darzę ich ogromnym szacunkiem. Właściwie mieszkałem w Izraelu przez rok. Ale sytuacja tam się teraz pogarsza i trzeba się modlić o pokój w Jerozolimie. Próbuję tylko powiedzieć, czy na przestrzeni wieków ludzie próbowali celowo niszczyć Żydów. Czy zdarzało się to wielokrotnie w historii? Tak, ostatnio razem z Hitlerem podczas Holokaustu zginęło 6 milionów Żydów. Czy to dużo Żydów? Czy Żydzi to przeżyli? Czy po tym wydarzeniu nadal istnieje grupa Żydów? Swoją drogą, czy są dzisiaj ludzie, którzy twierdzą, że Holokaust nigdy nie miał miejsca? Tak. 3 lub 4 dni temu Achminajab powiedział, że jest zdecydowany całkowicie zniszczyć Izrael. To jest całkiem niedawno. Czy prawdopodobnie uda mu się to dobrze? Tak. W tym celu próbuje stworzyć broń nuklearną. Zatem Izrael ma kilka poważnych problemów. Pytanie, Holokaust nigdy nie miał miejsca? Achminejad ma swoje własne zdanie, twierdzi, że Holokaust nigdy nie miał miejsca. Masz swoje zdanie i twierdzisz, że doszło do Holokaustu. To twoja opinia kontra jego opinia. Skąd wiesz, kto ma rację? Każdy może mieć swoje zdanie. To tylko jego opinia kontra twoja opinia. W postmodernizmie dla was jest to po prostu, no cóż, wymyślicie to i jest w porządku myśleć to, a ja myślę tamto i jest to w porządku. Możemy pokojowo współistnieć. Czy ktoś kiedykolwiek powiedział, co się naprawdę wydarzyło? Jego zdaniem coś takiego nigdy się nie wydarzyło. Czy to w ogóle ma znaczenie? Czy to się stało, czy nie? Czy ma znaczenie, czy to przyznaję, czy nie? Czy jeśli tego nie przyznam, to znaczy, że tak się nie stało? Nie. Nie ma znaczenia, co o myślę. Stało się. A tak przy okazji, niektórzy ludzie, którzy byli w Auschwitz i innych miejscach, mówili, że to było tak okropne, nikt w to nigdy nie uwierzy. Eisenhower kazał swoim żołnierzom udokumentować te okrucieństwa, ponieważ powiedział, nikt nie uwierzyłby w to, co właśnie tu znaleźliśmy. Celowo to udokumentował. Jeśli w to nie wierzycie, pozwólcie, że opowiem wam historię o kobiecie o imieniu Sonia Whites, która stała na tym podwyższeniu. Jest, jak to się mówi, ocaloną i przykro mi, jeśli pójdziecie w innym kierunku, kiedy mówię ocalała. Kiedy mówię o ocalałym, mam na myśli kogoś, kto przeżył Holokaust. Wsadzono ją do bydlęcego wagonu, do pociągu z siostrą, nago wśród setek innych ludzi jak sardynki. W jej rodzinie wszyscy zginęli, a przeżyła tylko ona i jej siostra. Nie wiem, jak przeżyli, opowiada historię. Była już na tej platformie. No cóż, mówisz, to tylko twoja opinia, a nie. Pytanie, czy ona tam była? I opisuje Holokaust. Swoją drogą, ona już przeszła, czy ci ludzie się starzeją? Zastanawiam się, czy umieścić to w internecie. To po prostu niesamowita historia kobiety, która przeżyła Holokaust i faktycznie trafiła do obozów koncentracyjnych. Jej rodzina została zniszczona, a ona stanęła na tej platformie i opowiedziała, co się z nią stało. Pytanie, czy Holokaust jest legalny? Tak. Skąd to wiesz? Ponieważ jest naoczny świadek, ta osoba tam była. To nie jest czytanie tego w podręczniku do historii, ona tam była. A tak w ogóle, Żydzi. Skąd wiesz, że Żydzi przetrwają? Czy Żydzi przetrwają do końca? Obietnica Abrahama, ziemia, nasienie, że ich nasienie będzie się rozmnażać w jaki sposób? Nasienie będzie się rozmnażać jak gwiazdy na niebie i piasek na brzegu morza. Miał być błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Przymierzem jest ziemia, ziemia Palestyny, nasienie, które będzie się rozmnażać i że będzie błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Czy Żydzi będą tutaj, kiedy Chrystus powróci? Jasne. Co więc zwykle dzieje się z każdym, kto próbuje je zniszczyć? Skończyło się to na problemach, więc martwię się, kiedy zdarzy się to następnym razem, myślę, że będzie to naprawdę poważne. Tak więc Żydzi przetrwali nad wszystkimi innymi ludźmi z Biblii, których już nie ma, a mimo to Żydzi nadal żyją. Powtórzę raz jeszcze, jest to dzieło Boga. I od skąd wzięła się Biblia? Krok pierwszy, inspiracja 33, 28 myślnik 38, 50. Teraz zmienimy biegi. Skąd bierzemy Biblię? Zatem prześledzimy to i pozwólcie, że posunę się trochę szybciej. Zrobię to trochę z głowy, żebyśmy mogli trochę to przyspieszyć. Czy Biblia twierdzi, że pochodzi od Boga? Czy tak twierdzi? Czy twój podręcznik do rachunku różniczkowego twierdzi, że pochodzi od Boga? Czy twój podręcznik do socjologii, psychologii lub chemii twierdzi, że pochodzi od Boga? Czy w naszej bibliotece są setki tysięcy tomów, które nie twierdzą, że pochodzą od Boga? Ile książek w naszej bibliotece twierdzi, że pochodzą od Boga? Czy prawdopodobnie jest ich tylko garstka? Czy Biblia tak twierdzi? Tak. W 2 Tymoteusza godzina 3:16 czytamy, całe pismo jest natchnione przez Boga. Właściwe greckie słowo brzmi tam teopneustos, co oznacza Bóg tchnął. Całe pismo jest natchnione przez Boga. Kiedy tu mówię, jeśli siedzisz z przodu, wiesz o tym, czy kiedy mówię, mówię za pomocą oddechu? Tak, oddech to sposób, w jaki mówisz. Całe pismo jest natchnione przez Boga, Słowo Boże jest tchnięte w proroków i prorocy je spisują. Paweł mówi, całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, napominania i korygowania. Oto interesująca informacja, w 2 liście Piotra godzina 1:21 Piotr mówi tak, albowiem proroctwo nigdy nie miało swego źródła w woli człowieka. Czy to naprawdę ważne? Proroctwo przyszło, ale czy pochodziło od człowieka, czy od Boga? Piotr mówi, że proroctwo nigdy nie pochodziło z woli człowieka. Swoją drogą, czy istnieli prorocy, którzy byli negatywnie nastawieni, którzy przemawiali z własnej woli i mówili, tak mówi Pan, podczas gdy Pan tak nie powiedział. Czy byli tacy prorocy, tak mówi Pan, a Bóg z nimi nie rozmawiał? Jak nazywają się ci ludzie? Fałszywi prorocy. Czy w Starym Testamencie było wielu fałszywych proroków? Kiedy Eliasz, dobry prorok, wystąpi przeciwko nim, jaki jest stosunek prawdziwych proroków do fałszywych proroków? Od 1 do 400. Było wielu fałszywych proroków. Prawdziwi prorocy mówią, tak mówi Pan, i mówili od Boga. Piotr mówi, że proroctwo nigdy nie miało swego źródła w woli ludzi. Ale ludzie mówili od Boga, niesieni przez Ducha Świętego. Ci ludzie nie mówili od siebie, wymyślając takie rzeczy, byli unoszeni Duchem Świętym i tak jest w 2 Piotra godzina 1:21, początek jest w Bogu. Oto kolejny. W przeszłości, relacjonuje autor listu do Hebrajczyków, Bóg przemawiał do proroków na wiele różnych sposobów i w różnych czasach. Czy Bóg przemawiał do proroków na różne sposoby? Czasem im się ukazywał, czasami z nimi rozmawiał i to na różne sposoby. Ale w tych ostatnich dniach, pisze autor listu do Hebrajczyków, przemówił do nas przez swego Syna. Jezus Chrystus staje się wcielonym Słowem Bożym. Słowo Boże Starego Testamentu, gdzie Bóg przemówił do ludzi, teraz staje się Jezus Chrystus. Na początku było Słowo i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, Jan 1. Słowo Boże wciela się w Jezusa Chrystusa. Zatem prorocy radzili sobie dobrze, ale czy Jezus radził sobie lepiej? Tak, Jezus wszystko rozwiewa. Teraz macie ekspresję Boga, nie w słowach wpisanych fonemach i morfemach, ale macie Słowo w ciele. Jezus jest Bogiem w ciele, wskazuje na to list do Hebrajczyków. Oto kolejny przykład, Jezus tak robi. Co Jezus mówi o Starym Testamencie? Czy Jezus twierdzi, że Stary Testament pochodzi od Boga? Jezus mówi, ani jedna hołte, ani kreska nie przeminie z prawa, aż się wszystko spełni. Co to jest hołte i kreska? Hołte to jot. Jest to najmniejsza litera hebrajska. To jak połowa listu. Jest to najmniejsza litera hebrajska. Co to jest tytuł? Tytuł brzmi, cóż, czy wiesz, czym są czcionki szeryfowe i bezszeryfowe? Czy wiesz, dlaczego czcionka Times New Roman ma mały znak na końcu litery D? Ma tę małą rzecz, która wisi nad D i nazywa się szeryfem. Bezszeryfowy byłby bardziej podobny do Ariel, gdzie D jest po prostu linią prostą, a następnie okręgiem. Kiedy Jezus nie mówi ani jednej jołty, ani kreski, tytuł jest szeryfem. To ten mały haczyk na liście. Jezus mówi, że ani jedna hołte, ani kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko będzie czym? Dopóki wszystko się nie spełni. Czy Jezus miał dość wysokie mniemanie o prawie? Jezus powiedział, nie przyszedłem znieść prawa, przyszedłem, aby je wykonać. Co? Aby to spełnić. Jezus traktuje prawo jako spełnienie swojego życia. Zatem Jezus bardzo wysoko ocenia Pismo Święte jako pochodzące od Boga. Cztery kroki od Boga do nas, natchnienie, kanonizacja, przekaz. Tłumaczenie 38:51-50:52. Proces ten prowadzi od Boga do nas w czterech krokach. Pierwszy krok nazywa się inspiracją. Inspiracja to oddech Boga, Bóg tchnie swoje słowo w tych proroków. Prorocy mówili i spisali to. A tak przy okazji, jeśli prorocy tego nie spisali, czy jest to dla nas stracone? Czy Bóg kiedykolwiek rozmawiał z ludźmi, którzy nigdy tego nie zapisali? On zrobił. Spójrzmy na przykład na Księgę Huldy. Gdzie jest Księga Huldy? Czytał ktoś ostatnio Huldę? Hulda była prorokinią, Bóg przemówił do niej jako prorokini, a nie mamy żadnej jej księgi. Albo tego nie zapisała, albo może to zrobiła i przepadło. Ale natchnieni prorocy spisali to jako Słowo Boże. Kanonizacja, które księgi są wiarygodne? Co to jest kanonizacja? Czy skoro Bóg już spisał treść, lud Boży musi gromadzić te księgi jako święte księgi? Prorocy zapisują więc tę treść, Bóg zstępuje, przemawia do proroków, tak mówi Pan, a prorok to zapisuje. Kanonizacja polega na tym, że lud Boży zbiera następnie te księgi, które uważa się za święte. Czy ludzie muszą decydować, które księgi są święte, a które nie? Czy są jakieś księgi, o których mówi Pismo Święte, a które w ogóle są w nim wspomniane, a które nie są świętymi księgami? W Księdze Królewskiej jest napisane, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o królu Jozjaszu, przejdź do Kronik Królów Izraela i Judy. Czy mamy Kroniki Królów Izraela i Judy? Nie. Nie uważano ich za święte księgi, uważano je za Kroniki Królów Judzkich. Ale czy autor Księgi Królewskiej skorzystał z tych kronik, aby przekazać nam niektóre ze swoich pism? Tak. Czy w starożytnym świecie krążyły inne księgi, których nie mamy, a które nie były kanoniczne? Ale ci, których mamy, naród żydowski, lud Boży, zebrał ich i powiedział, to są ci, którzy są od Boga. To gromadzenie ksiąg i ich sankcjonowanie jest procesem kanonizacyjnym. Transmisja, kopiowanie tekstu przez skrybów. Następnym etapem jest transmisja, czyli kopiowanie przez skrybę. Czy księgi musiały być przepisywane w kółko przez tysiące lat? Czy skrybowie popełniają błędy? Czy kopiując tysiącstronicową książkę, popełniasz błędy? Dam ci edytor tekstu ze sprawdzaniem pisowni. Czy nawet wtedy możesz napisać 1000 stron bez błędów, nawet ze sprawdzaniem pisowni? Czy jest możliwe, że jeśli wrócisz do tego kilka razy, prawdopodobnie uda ci się to osiągnąć? Myślę, że prawdopodobnie mógłbyś. Myślę, że sam to zrobiłem. Chcę powiedzieć, że naprawdę trudno jest to zrobić dobrze. Ci goście kopiują ręcznie. Pytanie, ręczne kopiowanie 1000 stron, czy jest to problem? Podczas ręcznego kopiowania 1000 stron pojawiają się problemy z pisaniem ręcznym i tym podobne. Zatem błędy skrybów, pokażę wam błędy w waszej Biblii, powstałe w wyniku procesu spisywania. Teraz, po tym jak kopiujesz to w kółko przez 2000 lat czy coś, co teraz musisz zrobić? Biblia została pierwotnie spisana w języku aramejskim, hebrajskim i greckim. Stary Testament został napisany głównie w języku hebrajskim. Po powrocie z wygnania do Babilonu pisali po aramejsku i mówili po aramejsku, a po przejściu Aleksandra Wielkiego także po grecku. Mamy to w tych językach i musimy to przetłumaczyć na CEO? Hebrajski oczywiście, że nie. Potrzebujemy tego po angielsku. Musimy więc to przetłumaczyć. Jaki jest problem z tłumaczeniem? Czy podczas tłumaczenia między językami coś się gubi w tłumaczeniu? Czy języki idealnie do siebie pasują? Nie. Są takie słowa, myślę o słowie chizd i zastanawiam się, jak to słowo przetłumaczyć. Czy tłumaczę to na lojalną miłość, niezłomną miłość, czy po prostu miłość lub miłosierdzie? Jak mam przetłumaczyć to słowo, skoro nie ma ani jednego angielskiego słowa, które by pasowało, chizd, po prostu nie istnieje w języku angielskim. Pytanie, czy jako tłumacz mam jakiś problem? Nie, po prostu używam NIV i nie musisz się tym martwić, żart. Ale czy widzisz problem przełączania między językami? Różne sposoby inspiracji. Przyjrzyjmy się więc procesowi inspiracji, w jaki sposób Bóg natchnął swoje słowo? Czy Bóg rozmawia z Mojżeszem twarzą w twarz? W Liczb 12 Bóg mówi o Mojżeszu. Mojżesz nie jest zwykłym prorokiem, nie jest zwykłym prorokiem. Mówi, zwykle z prorokami rozmawiam z nimi w snach i wizjach, w przypadku Mojżesza tak nie jest. Z Mojżeszem idę łeb w łeb, twarzą w twarz. Swoją drogą jest tak twarzą w twarz, że kiedy Mojżesz schodzi z góry, jaka jest jego twarz? Czy ktoś pamięta? Jego twarz jaśnieje, a ludzie mówią, hej, Mojżeszu, rozmawiałeś z Bogiem, po prostu zostań tam, nie podoba mi się twoja lśniąca twarz, Mojżeszu, zakryj to. Co więc robi Mojżesz? Mojżesz zarzucił zasłonę na twarz. Kiedy idzie rozmawiać z Bogiem, zdejmuje zasłonę, a kiedy schodzi, aby rozmawiać z ludźmi, zakłada zasłonę. Zatem Mojżesz jest prorokiem i ma tego rodzaju interakcję z Bogiem. Zwykle Bóg zstępował i powiedział prorokowi, tak mówi Pan, a prorok cytował, tak mówi Pan, Izajasz, Jeremiasz, wszyscy prorocy, Koch Emar Jahwe, a następnie cytują Pana. Zatem Bóg przemawia do nich słowami, a oni to objawiają. Bóg przemawiał w snach i wizjach. Ukazał się im nawet w ognistym krzaku. Oto inny sposób, w jaki Bóg przemówił przez swego Syna. Jezus, jak powiedzieliśmy, staje się Słowem wcielonym. Jezus jest ostatecznym objawieniem Boga, ponieważ to, co masz, to Słowo, które stało się ciałem. Słowo, zamiast być wypowiadane, jest teraz żywe. Słowo przekazuje nam teraz nie tylko słowa, ale także czyny i cuda rzeczy niesamowite, których dokonał Jezus. Słowo stało się ciałem i teraz Bóg wciela się w ciało. Czy ludzie mogą podejść do Jezusa i uderzyć Go w brzuch? Tak. Czy ktoś pamięta ogród Edenu? Czy ludzie w ogrodzie Eden chodzili z Bogiem i rozmawiali z Bogiem? Tak. Co się stanie po upadku, teraz są odcięci. Ale Jezus w pewnym sensie powraca, Czy Jezus Chrystus prowadzi nas z powrotem do ogrodu, gdzie Bóg przechadza się wśród nas? Ale co robią ludzie? Pobili go. To jest straszne. Zatem Jezus, na początku było słowo było u Boga i Bogiem było słowo, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. To piękny fragment Nowego Testamentu, Jan 1. Jednak niektórzy autorzy przeprowadzili badania. Innymi słowy, to nie Bóg zstąpił i dyktował im coś do ucha. W księdze Łukasza Łukasz zamierza napisać Ewangelię o Jezusie Chrystusie, ale czy Łukasz kiedykolwiek spotkał Jezusa Chrystusa? Nie. Łukasz nigdy nie spotkał Jezusa Chrystusa. Na jakiej więc podstawie Łukasz pisze Ewangelię o Jezusie Chrystusie? Luk mówi nam, skąd wziął swoje dane. Skąd Łukasz czerpał informacje? Wielu podjęło się spisać relacje o tym, co się między nami spełniło, tak jak nam to przekazali ci, którzy byli z pierwszych naocznych świadków Ełka 1:4. Czy Łukasz uzyskał materiały o Jezusie Chrystusie od naocznych świadków? Czy Łukasz zna różnicę między naocznymi świadkami a źródłami wtórnymi? Tak. Czy jest dobrym historykiem? Mówi, dostałem te informacje od naocznych świadków. Sprawdza u naocznych świadków i sług słowa, bo sam nie był naocznym świadkiem. Skoro bowiem sam dokładnie zbadałem, skąd pochodzi księga Łukasza? Wynika to z jego wnikliwych badań, rozmów i wywiadów z osobami, które były naocznymi świadkami. Wszystko od początku, teraz wydało mi się dobre, abym też napisał i uporządkował relacje. Teraz zamówię to mówi dla ciebie, najdostojniejszy Teofilu, abyś miał pewność tego, czego cię nauczono. Skąd więc Łukasz wziął swoje informacje? Łukasz czerpał swoje materiały głównie od naocznych świadków, z którymi rozmawiał i sam nam to mówi Ełka 1:4. A co z tym, Salomon w Przysłów 25:1, Salomon napisał wiele przysłów, ale kto stworzył księgę przysłów? Czy to był Salomon? Nie. Częściowo tak, ale w księdze przysłów 25:1 napisano, to kolejne przysłowia Salomona przepisane przez ludzi Ezechiasza. Zatem Ezechiasz 700 przed naszą erą, co najmniej 200 lat po Salomonie, 960 przed naszą erą, ze zbioru lub księgi przysłów Salomona, ludzie Ezechiasza skopiowali te przysłowia z większego zbioru. Czy widzisz, jak Biblia ich zdobyła? Mieli duży zbiór przysłów Salomona, w zasadzie rozdziały od 25 do 29 przysłów zostały skopiowane z większego zbioru. Uczynili to ludzie Ezechiasza 200 lat po czasach Salomona. Czy widzisz, jak Bóg inspiruje ludzi na różne sposoby? To wszystko, co próbuję ci pokazać. Oto jedno, które robi Paul. Paweł w Dziejach Apostolskich 17, kiedy jest na wzgórzu marsjańskim, kiedy jest w Atenach w Grecji. Chodzi po okolicy, widząc tych wszystkich bogów i mówi, hej, masz rację. Jeden z waszych poetów powiedział, w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak powiedzieli niektórzy z waszych poetów. Paweł cytuje Aretasa, pogańskiego poetę i mówi, że to, co powiedzieli chłopaki, było prawdą. Czy to jest w piśmie? W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak powiedzieli wasi poeci. Paweł cytuje pogańskiego greckiego poetę i jest to teraz w naszej Biblii. Czy Bóg natchnął ludzi na różne sposoby? Paul miał ten cytat w głowie, odkłada go i mówi, nie, to prawda, co opowiedział ten facet. Teraz jest pod natchnieniem Pisma Świętego. Bóg inspirował na różne sposoby. Teraz była współpraca zewnętrzna. Pozwól mi to zrobić szybko. Czy sięgając po Biblię i czytając inne książki, Biblia jest niesamowitą księgą, szczególnie pod względem moralnym? Jakie są dwie najważniejsze rzeczy w Biblii? Kochaj Pana, Boga swego, całym swoim sercem. I co? Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Kropka. Pytanie, gdybyś miał wybrać coś szlachetnego na świecie, czy są to jedne z najwspanialszych stwierdzeń wszechczasów? Kochaj Boga całym sercem, kochaj bliźniego jak siebie samego, to są wielkie rzeczy. Biblia odzwierciedla tę absolutnie niewiarygodną jakość moralną. Najgłębsze ludzkie wartości i potrzeby są zaspokajane i wyrażane w Piśmie Świętym. Czy Biblia jest głęboką księgą? Powiedziałbyś, nie, Hildebrand, znam Księgę Rodzaju. Powiem ci, że ktoś z ostatniej klasy powiedział, jestem dość zaznajomiony z Księgą Rodzaju. Chcę ci tylko powiedzieć, że nie znam Księgi Rodzaju i uczę jej od wielu lat. Czy są w liczbach między innymi rzeczy, które do dziś mnie zastanawiają? Księga Biblii jest niezwykle głęboka, można spędzić całe życie na studiowaniu jej głębi i znaczenia. Rzekome błędy w Biblii, wielbłądy, Hetyci, Dawid. I potwierdzenia archeologiczne 50:53-60:05. A teraz kilka rzeczy na temat Biblii. Krytycy zaatakowali Biblię, a oto takie rzeczy pozwólcie, że przedstawię wam argument dotyczący wielbłąda. Kocham wielbłądy. Właściwie, szczera prawda jest taka, że nienawidzę wielbłądów. Pewnej nocy spałem obok wielbłąda i jeśli ktoś mówi, że masz wielbłądzi oddech, nie jest to komplement. Wielbłądy mają najgorzej śmierdzący oddech, to był najgorszy zapach, jaki poczułem w życiu. Spaliśmy przy wielbłądzie, a on przez całą noc oddychał w naszym namiocie. To było okropne, chociaż mam ogromny szacunek do wielbłądów. Więc o co chodzi z wielbłądami? Krytycy twierdzą, że Biblia się myli i że są w niej błędy. Biblia mówi, że Abraham miał wielbłądy. Kiedy jest randka Abrahama? 2000 przed naszą erą Biblia mówi, że ma wielbłądy. Krytycy twierdzą, że badania pokazują, że wielbłądy udomówiono dopiero w 1200 roku przed naszą erą, a Biblia mówi, że Abraham miał wielbłądy około 2000 rok przed naszą erą. Jest oczywiste, że ludzie nie wiedzieli, że Abraham nie mógł udomowić wielbłądów, ponieważ udomówiono je dopiero 800 lat później. Biblia zawiera błąd. Mówię poważnie, to było dyskutowane. I oto niektórzy archeolodzy kopią w okolicy i docierają do miejsca zwanego Eble. Eble pochodzi z około 2400 roku przed naszą erą, co oznacza, że mniej więcej ile lat przed Abrahamem? Około 400 lat przed Abrahamem. Zgadnij, co mieli w Ebli? Oto udomówione wielbłądy w Ebli 400 lat przed życiem Abrahama. Pytanie, Biblia mówi, że Abraham miał wielbłądy, czy to prawda? Zgadza się. Czy ci krytycy się mylili? Tak, źle to zrozumieli. A oto kolejny, Hetyci. Biblia wspomina, że Uriasz Hetyta był żonaty z Batrzebą. W Biblii są także inni Hetyci. Krytycy powiedzieli, Biblia się myli, znamy wszystkie ludy starożytnego świata, mamy całą dokumentację archeologiczną, nie ma grupy zwanej Hetytami, nie mamy żadnych wzmianek o tych Hetytach, dlatego ich nie było. Biblia się myli, Hetyci nie istnieli. I oto ktoś udaje się do północnej części Turcji i nagle zaczyna kopać w Boga Skoj i wiecie co? Okazuje się, że jest to stolica Imperium Hetyckiego, a tu odkopują całą kulturę Hetytów. Swoją drogą, czy możesz teraz iść na Uniwersytet Pensylwanii i uczyć się języka hetyckiego? Tak. Istnieje cała kultura z tysiącami tabliczek pochodzących od Hetytów, w istocie Księga Powtórzonego Prawa zbudowana jest na podstawie hetyckiego traktatu. Zatem pytanie, czy wiemy teraz, że Hetyci rzeczywiście istnieli i że krytycy się mylili, a czym była Biblia? Prawidłowy. Próbuję zapytać, czy Biblia jest historycznie wiarygodna? Tak. Chcę powiedzieć, że krytycy, którzy to krytykują, w końcu się mylą. A co z Dawidem? To było jeszcze 30 lat temu, ludzie mówili, że Dawid tak naprawdę nie istniał. Dawid był królem Arturem w starożytnym świecie, po prostu wymyślili Dawida, tę postać tego wielkiego króla, który był życzliwy. To tak jak z królem Arturem, który tak naprawdę nigdy nie istniał. Przerzucili wszystkie swoje ideały z powrotem na Dawida i stworzyli tego wspaniałego, wyidealizowanego króla. W archeologii nie ma żadnych wzmianek o Dawidzie, dlatego też nigdy nie istniał. I oto, myślę, że to było w latach 80., archeolog z łopatą wykopał coś mniej więcej tak dużego. Okazało się, że był to granat, a granat pochodzi z 9 lub X wieku przed naszą erą, czyli mniej więcej z czasów Dawida. Zgadnijcie, co granat mówi na boku. Jest napisane LEDVD. A teraz pozwól mi tu przejść na chwilę. Było to pierwsze w historii nagranie DVD. Że miały być płyty DVD i wszyscy z nich korzystaliście, i historycznie rzecz biorąc, możecie zobaczyć, jak Żydzi są genialni i wyprzedzają swoje czasy, DVD. No i jaki w tym problem? Powód, dla którego mówię LE, co oznacza do lub dla, jaki jest problem ze starożytnym hebrajskim? Nie skorzystali z czego? Sa. Masz więc literę DVD, zgadnij, co tam wpisujesz, nie musisz być zbyt bystry, żeby to rozgryźć. Masz dwa miejsca na sa. Jakie są sa? Jest to zapisane na kamieniu. Kto pisze rzeczy na kamieniu? Czy to członek rodziny królewskiej, czy może biedny człowiek? Biedni ludzie używają odłamków, potłuczonych kawałków ceramiki. Bogaty człowiek rzeźbi w kamieniu. Zatem to jest rodzina królewska, to jest Dawid Dawidowi. Zgadnij, gdzie jest połowa psalmów, no cóż, nie połowa, ale to na psalmów, zgadnij, jak się zaczynają? El e David lub dla Dawida. Ktoś więc pyta, skąd wiemy, że Dawidi oznacza Dawida? Niektórzy krytycy nadal tego nie zaakceptują, dlatego twierdzą, że Dawidi w rzeczywistości oznacza jakiegoś Boga, do Dawidi Boga. Nie mówię o waszych Dawidi, nie, powiedzieli, że istnieje Bóg zwany i właściwie używali dewudę Dawidi ze starożytnego świata. Ale jaki jest problem z tym argumentem? Czy we wszystkich naszych nagraniach jest jakieś Dawidi o imieniu Boga, z samogłoskami lub bez? Nie, nie ma na to żadnego zapisu. Czy to tylko domysły z ich strony, bo nie chcą tego zaakceptować? Dawidi prawdopodobnie oznacza CEO? Jeśli ktoś kiedykolwiek robił cokolwiek z hebrajskim i widzisz Dawidi, oznacza to Dawida. Mamy więc już aktualne zapisy na ten temat. Teraz mamy także skrybę Jeremiasza, opowiem wam o bullach. Ci goście nosili różne rzeczy na swoich pierścionkach. To było jak odcisk palca. To, co robiłeś na swoich pęcherzach, to wklejałeś je w wosk lub w błoto, bo oni po nim pisali. Wbijałeś go w błoto, a on zostawiał odcisk, a przy okazji wiedziałeś, że to twój odcisk, bo widniało na nim twoje imię. Tak właśnie postępowali skrybowie, w ten sposób chronili prawa autorskie w tamtych czasach. To był żart, ok. Kiedy rzucili się na dokument, oznaczało to, że to był ich dokument. Był taki facet o imieniu Jeremiasz, napisał kilka książek, właściwie dużą książkę i lubił lamentować. Miał pisarza imieniem Berek, Barucha, pisarza. Zgadnij co? W 1975 roku, widzicie to właśnie tam, to są biul Barucha. W 36 rozdziale Jeremiasza Bóg wstępuje i mówi, Jeremiaszu, zacznę z tobą rozmawiać, a ty musisz zacząć to zapisywać. Musisz poprosić jednego z skrybów Starego Testamentu Hildebrandta, żeby ci to przepisał, bo zaraz zacznę mówić, a ty musisz to zapisać. Więc idź i znajdź sobie skrybę. Poza tym podam ci nazwisko skryby. Chcę, żebyś odnalazł Barucha, syna Neriasza, pisarza. Znajdź tego faceta, a on ci to zapisze. Czy mamy biul, sygnet tego gościa? Czy to mamy? A tak przy okazji, to Barakaja, syn Nariasza, pisarza, czy pochodzi dokładnie z tego samego okresu? W 1975 roku odkryto to. Czy ten facet, który nosił ten pierścionek, napisał pismo? Czy przepisał pismo z ust Jeremiasza? Mamy pęcherze tego gościa. Czy to aż niewiarygodne? Nie możesz tego zmyślić. To niesamowite, rzeczywiście to mamy, prawdziwe pęcherze tego faceta. Jest tu napisane, że to był jego biul i faktycznie napisał to w Jeremiaszu 36. Jest też Jerachmeel, Seriach, Gemariach, to także goście wspomniani w księdze Jeremiasza, którzy znaleźli artefakty z imionami tych gości. Czy to aż niewiarygodne? Próbuję tylko powiedzieć, Biblia jest historycznie wiarygodna. Czy 2000 lat później odkopujemy coś, co potwierdza, co się działo? Mamy więc Balaama. Czy ktoś wie oba i jego gadającym ośle? Wiedzcie, że faktycznie odnaleziono imię tego człowieka, Balaam, syn Beora. Właściwie znaleźli w Transjordanii coś, co zawiera nazwisko tego gościa nie tylko w Biblii, ale poza nią. Na kamieniu Mesza od króla Moabu znaleźli Omriego. Amri jest sławny, ponieważ jest ojcem króla Achaba. Czy pamiętacie Achaba i Izebel? To jest ojciec Achaba. Wzmiankowano o nim także w Asyrii, ponieważ w Asyrii Izrael nazywano krają Omriego. Zatem ten facet jest potwierdzony w dokumentach asyryjskich w annałach Asyryjczyków, tam jest wymieniony Amri. Biblia wspomina także o Sennacherybie, królu Asyrii. Świadkowie Zmartwychwstania to także kilka innych rzeczy związanych z historycznością. Paweł mówi, że pewnego razu 500 osób widziało Jezusa zmartwychwstałego. Wypełniona przepowiednia 60:06-62:32. Teraz, spełniona przepowiednia, uderzę w nie szybko. Szczerze mówiąc, każda z nich mogła zająć godzinę, 2 godziny, 3 godziny, zaczynając od Tyru. Ezechiel przepowiedział w Biblii, że Tyr, to niezwykle potężne miasto, zostanie zniszczone, żeby go spłaszczono jak naleśnik i wrzucono do oceanu. Zgadnij co? Aleksander Wielki przychodzi 200 do 300 lat później i zgadnijcie, co robi. Podchodzi do Tyru i mówi, hej, to miasto wpada do oceanu. Wrzuca całe miasto do oceanu, a długa historia jest taka, że Ezechiel przepowiedział zniszczenie Tyru i dokładnie tak się stało. Izajasz opowiada nam o Cyrusie 200 lat przed jego życiem. Izajasz opowiada nam o Cyrusie. Następnie mamy Cyrusa Pesę, który przychodzi i uwalnia lud. Cyrus jest jednym z największych, jeśli kiedykolwiek chcesz poznać kogoś wielkiego ze Starego Testamentu. Nazywam Aleksandra Wielkiego, Aleksanderem Winogronem, wiesz, bawiąc się z nim, ale Cyrusie, mówię do niego o pan Cyrus. Chcesz studiować przywódcę, prawdziwego przywódcę, spójrz na Cyrusa, tego gościa darzę moim największym szacunkiem. Jego żołnierze szanowali go tak bardzo, że gdy zmarł w wieku 75 lat, prowadząc swoje wojska do bitwy, Medopersowie przeniesieli jego ciało 1000 mil, aby pochować je z godnością i szacunkiem. Czy cieszył się szacunkiem swoich żołnierzy? Przewieźli jego ciało 1000 mil, aby zapewnić mu godny pochówek. Cyrus jest wielkim królem wojownikiem. Nawiasem mówiąc, Izajasz również ma wzmianki o tym, że Cyrus był pomazańcem. Czym jest namaszczony po hebrajsku? Mesjasz. Masz posmak tego, że Cyrus jest pomazańcem, swego rodzaju prekursorem Jezusa. Czy zatem Jezus był przepowiedziany w Starym Testamencie? Tak, urodził się w Betlejem. Jeśli chcesz przeczytać cokolwiek o Jezusie, przeczytaj Izajasza 53, a kiedy już skończysz, całkowicie cię to powali. Tutaj, w jednej król. 13, przepowiada się, że król Jozjasz będzie miał miejsce 300 lat przed życiem Jozjasza. Przepowiedziano Jozjasza i powiedziano, co zrobi. Biblia przepowiada, co zrobiłby ten facet, zwraca się do niego po imieniu i mówi, co zrobiłby 300 lat przed swoim życiem. Czy ta książka ma w sobie coś naprawdę spektakularnego? Tak. Kanonizacja 62, 33-74, 36. Przejdźmy teraz do kanonizacji. Czy mamy zapisane w Biblii wszystko, co Bóg kiedykolwiek przepowiedział? Czy mamy księgę Huldy? Nie. Bóg przemówił do Huldy, Hulda zwróciła się do ludu. Była prorokinią Boga, a mimo to nie mamy jej księgi. Zatem są pewne rzeczy, o których Bóg powiedział, że chce na ten dzień i wiek, ale nie na zawsze? Czy mówisz rzeczy, o których chcesz, żeby wiedzieli twoi rodzice, ale nikt inny? Więc mówił, a nie nagrywał wszystkiego w nieskończoność. Na przykład Salomon napisał 3000 przysłówek. Ile przysłów Salomona mamy w naszej Biblii? Około 375 oznacza to, że mamy tylko około 1/10 tego, co napisał Salomon. Wiesz, że Salomon napisał 1000 pieśni. Ile mamy pieśni Salomona? Tak, umieścili w Biblii jedyną pieśń nad pieśniami i powiedzieli, wystarczy, nie chcemy tego więcej. Tak czy inaczej, jest 3000 przysłów, my mamy około 375. Czy Salomon napisał dużo przysłów, których my nie mamy? Tak. Oto klasyk od Jezusa. Pod koniec Jan mówi, wiesz, pisałem i mówiłem wam wiele rzeczy o Jezusie, ale gdybym miał wam powiedzieć wszystko, co wiem o Jezusie, księgi tego świata nie mogłyby tego pomdrugeścić. Innymi słowy, jest wiele rzeczy, których dokonał Jezus, a które nie są zapisane w tej księdze. Jan mówi to wprost, jest wiele rzeczy, których dokonał Jezus, a których nie umieściłbym w tej księdze, w przeciwnym razie byłaby ona za obszerna. Zatem Jan wypowiada się bez ogródek i mówi nam, że jest wiele rzeczy, których dokonał Jezus, a które nie zostały zapisane. Czy ludzie zatwierdzili te rzeczy i natychmiast uznali je za wiarygodne, gdy Bóg zapisał pewne rzeczy? A może legenda i tradycja musiały urosnąć, aby urosnąć w ich autorytecie? Czy od razu zyskali autorytet? Weźmy na przykład Mojżesza, który schodzi z góry Synaj, ma 10 przykazań, prawda? Schodzi do ludzi. Czy te 10 przykazań jest od razu uznawane za autorytet od Boga? Po pokonaniu pierwszych wychodzi z drugimi. Ale on zstępuje i są one natychmiast akceptowane, a właściwie 10 przykazań zostaje umieszczonych w jakim miejscu, aby pokazać, że są one uznane za pochodzące od Boga. Gdzie umieszczono 10 przykazań? Zostali umieszczeni w Arce Przymierza. Czy widzieliście Indianę Jonesa? Co jest w arce? Otwierasz je i twarze ludzi topnieją. W każdym razie 10 przykazań zostało umieszczonych w arce, co pokazuje, że 10 przykazań zostało natychmiast zaakceptowanych jako Słowo Boże i jako takie zostało usankcjonowane. W 1 Królów 8, 9 Salomon mówi, że zabrał arkę do świątyni. Pamiętajcie, że Salomon zbudował świątynię, a potem wciąga arkę do świątyni i mówi, hej, arka miała mieć naczynie z manną, pączkującą laskę Aarona i 10 przykazań. Wciągnąłem tutaj arkę, a arka ma tylko 10 przykazań i to wszystko, co tam jest. Pozostałe dwie rzeczy zniknęły. Zawsze zastanawiałam się, jak się o tym dowiedział. Musiał mieć prześwietlenie czy coś. Co więc robią za dni Nehemiasza, gdy wracają z wygnania babilońskiego? Czytali Księgę Prawa. Swoją drogą, czy Żydzi do dziś podczas wielu swoich świąt czytają Księgę Prawa? Czy jest akceptowany jako autorytatywny dla tej grupy? Czy lud Boży przyjmuje Słowo Boże? Mówią więc, ok, to są te książki, które są dobre i które tam są. Czy są jeszcze ludzie polujący na Arkę? Co się stało z Arką? Dostałem to pytanie na ostatnich zajęciach. Myślę, że Arka, kiedy udali się na wygnanie, pamięta, że udali się do Babilonu. Pamiętajcie o Danielu, Szadraku, Meszachu i Ebednego oraz Nabuchodonozorze, oni udali się do Babilonu. Zasadniczo Nabuchodonozor zrównał z ziemią świątynię Salomona. Co zrobili ze złotem? Stopili go, zabrali cały brąz i mosiądz, przewieźli do Babilonu i po prostu zniknęło. Czy niektórzy ludzie myślą, że Żydzi ukryli Arkę na pustyni judzkiej? Zaledwie kilka lat temu żył pewien facet, który wydawał duże pieniądze, polując we wszystkich jaskiniach na pustyni judzkiej, próbując znaleźć zakopaną pod rzeczami Arkę. To trochę jak Indiana Jones, ale są ludzie, którzy to robią. Myślę, że Arki już nie ma, a to także porusza ważną kwestię. Zachowanie Słowa Bożego. Arka zniknęła. Czy mamy oryginalny egzemplarz Księgi Izajasza? Czy mamy oryginalny egzemplarz Księgi Izajasza, który napisał Izajasz? Czy Bóg mógłby to zachować? Tak. Czy Bóg to zachował? Nie. Jeremiasz, Izajasz, Daniel, Psalmy Dawida, czy je mamy? Czy mamy którykolwiek z pięcioksięgu Pism Mojżesza? Nie. Czy Bóg doskonale zachował swoje słowo, czy też przekazał je uczonym w Piśmie? Czy kopiując to uczeni w Piśmie, popełniają błędy? Dlaczego Bóg zatracił swoje słowo i nie zachował doskonałego oryginału? Zamierzam coś zasugerować, po prostu to zmyśliłem, ale wydaje mi się, że gdyby Bóg zachował 10 przykazań, co ludzie by z tym zrobili? Ludzie by to czcili. Czy gdybyście mieli prawdziwą Księgę Mojżesza, czy ludzie czciliby relikwie, a nie Boga tej księgi? Domyślam się więc, że Bóg powiedział, hej, chcę, żebyś mnie czcił. Nie relikty. Wypuść ich, a oddaj mi pokłon. Dlatego uważam, że te SMSY zaginęły. Swoją drogą, czy ja to właśnie wymyśliłam? Tak. Ale czy to ma choć trochę sensu? Jeśli masz lepszy, podejdź i porozmawiaj ze mną. Oto jedno, to jest objawienie. Czy są w Biblii stwierdzenia, których nie należy dodawać ani odejmować od Pisma Świętego? Na końcu Apokalipsy czytamy, kto doda coś do tej księgi, dodane zostaną przekleństwa tej księgi. Ktokolwiek odejmie coś z tej księgi, twoje imię zostanie usunięte z drzewa życia. Czy to źle? To zła rzecz. Nawiasem mówiąc, Powtórzonego Prawa 4:2 robi to samo. Mojżesz mówi, żeby nie dodawać ani nie odejmować z tej księgi, to pochodzi od Boga, to jest dzieło kanoniczne, nie zadzieraj z tym. Piotra, Pawła i bezpośrednia władza. Teraz jednymi z tych, których kocham, są Piotr i Paweł. Dostałeś to oświadczenie od Petera. Jaka była relacja Piotra z Pawłem? Czy Paweł zganił Piotra prosto w twarz? Piotr i Paweł w liście do Galacjan to wyjaśnili. Piotr mówił, może trzeba będzie obrzezać pogan, może trzeba będzie robić te wszystkie żydowskie rzeczy. Paweł mówi, nie, mylisz się, Piotrze. A tak przy okazji, czy Piotr jest wielkim uczniem? Paweł jest nowy. Paweł podchodzi do Piotra, przykłada mu palec do twarzy i mówi, Piotrze, mylisz się. I karci go prosto w twarz. Co na ten temat mówi Piotr? Czy w dwóch liście Piotra Piotr ma ostatnie słowo? W dwóch liście Piotra tak mówi o Paul, pamiętajcie, że cierpliwość naszego Pana oznacza zbawienie, tak jak i nasz drogi brat Paweł napisał do was z mądrością, którą dał mu Bóg. Czy Piotr przyznaje, że Bóg dał Pawłowi mądrość i że Paweł do nich pisał? Tak. Piotr przyznaje, że Bóg dał Pawłowi mądrość. Kim więc był Piotr z zawodu? Rybak. Kim był Paweł z zawodu? Tak, był wytwórcą namiotów, ale był raczej osobą uczoną, studiującą pod kierunkiem rabina Gamaliela. Zatem Piotr jest rybakiem. Oto, co Piotr mówi o Paul, tak samo pisze we wszystkich swoich listach. Czy Piotr wiedział o wszystkich listach Pawła? Czy listy Pawła potrzebowały wielu lat, zanim stały się wiarygodne, czy też stały się wiarygodne od razu? Czy Piotr od razu rozpoznał autorytet listów Pawła? Mówi, Paweł napisał wiele listów, Bóg przemówił do niego w mądrości i mówił w nich o tych sprawach i podoba mi się ten fragment, jego listy zawierają pewne rzeczy, które są trudne do zrozumienia. Czy to mówi rybak? Jeśli czytałeś listy Pawła w Nowym Testamencie, Paweł rzeczywiście napisał kilka całkiem zaawansowanych pomysłów. I Piotr to przyznaje, mówi, Paweł pisze mądrość Bożą, ale nie jestem pewien, czy to wszystko rozumiem. Które ignoranci i niestabilni zniekształcają tak, jak to robią, co? Zniekształcają listy Pawła tak, jak inne pisma. Oznacza to, że stawia listy Pawła na tym samym poziomie, co? Pisma, święte pisma. Czy Piotr natychmiast przyjął pisma Pawła? Tak. A więc są to ważne wersety. Od razu stali się autorytatywni i rzeczywiście można to zobaczyć tutaj z Danielem. Daniel cytuje Jeremiasza, byli oni współcześni, żyli w tym samym czasie. Daniel mówi, Jeremiasz powiedział, że będziemy w Babilonie przez 70 lat. To będzie 70 lat. Daniel natychmiast przyjmuje Jeremiasza. Dlatego lud Boży natychmiast przyjął Słowo Boże. Kryterium kanonizacji. Pytanie, które się tu pojawia, brzmi, dlaczego niektóre książki zostały zaakceptowane, a inne odrzucone? Innymi słowy, zaakceptowano je natychmiast, ale potem nastąpił proces. Jeśli Paweł pisze do Efezu, mieszkańcy Efezu otrzymują ten list, ale ludzie siedzący w Rzymie nic o tym liście nie wiedzą. Listy te musiały zostać rozesłane, więc powstał problem obiegu. I wtedy pojawia się pytanie, ok, siedzimy w Rzymie, czy możemy dostać list do Efezjan? Czy Paweł naprawdę to napisał? Czy to naprawdę był ten? Tak więc wczesny Kościół faktycznie zmagał się z tym przez prawdopodobnie 200 do 300 lat. Miał miejsce proces kanonizacji, ale sugeruje, czy w Piśmie Świętym istnieją dowody na to, że wszystko zostało natychmiast zaakceptowane. Jednak problem wydaje mi się bardziej związany z obiegiem we wczesnym Kościele. Ale z Żydami masz to samo. Chciałbym to na tym zakończyć, ale zróbmy coś biblijnego. Przepisane przez Erikę Abrahamsen. Szorstki pod redakcją Teda Hildebrandta -2.